Jest 9.34, zapraszam na audycję Ludzie i Pieniądze i tradycyjnie, jak w każdą środę, będziemy dzisiaj skupiali się na tym, co jest związane z gospodarką morską. Pewna deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy, złożona daleko od morza, bo na Podkarpaciu, ale prezydent poinformował, że trzeba będzie i że powstanie w najbliższym czasie gazoport albo w Gdańsku, albo w Gdyni. Projekt nie jest nowy, projekt jest znany, od kilku lat spekuluje się na temat takich możliwości. Natomiast jest to pierwsza tak wyraźna deklaracja z ust tak wysoko postawionej osoby w administracji, która mówi o w miarę pilnej perspektywie, czy krótkiej perspektywie budowy tego gazoportu. Przypomnijmy, najprawdopodobniej nie będzie to gazoport tak rozumiany, jak myślimy o Świnoujściu, gdzie to są ogromne instalacje na brzegu. Raczej będzie to statek przeznaczony do regazyfikacji skroplonego gazu, który będzie przypływał z całego świata. Tak jest między innymi na Litwie, czyli ten model Squipedy zastosujemy najprawdopodobniej na Zatoce. I proszę Państwa, po pierwsze Gdynia czy Gdańsk, gdzie miejsce na ten gazoport, a po drugie, czy rzeczywiście jest w tej chwili rynek. A to pytanie zadaję naszym gościom w Radiu Gdańsk. Gościem dzisiaj Violettę Kakowską-Mering, Trójmiasto.pl i Tadeusza Kotarskiego, Intermarine. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gdynia czy Gdańsk i czy jest rzeczywiście taki rynek, że i gazoport w Świnoujściu, i gazoport na Zatoce Gdańskiej?
No, rynek jest z całą pewnością, dlatego chociażby, że przecież od nowego roku wchodzi dyrektywa IMO i statki, ta klauzula siarkowa, która albo wymusi skrabery, albo paliwo, albo będą statki pływały coraz bardziej napędzane gazem naturalnym. A jeżeli tak, no to te statki muszą gdzieś bunkrować, czyli po prostu ta infrastruktura powinna na Morzu Bałtyckim powstawać. To z całą pewnością. Zresztą w ogóle tendencja jest tego typu wywołana również kwestiami ekologicznymi, gdzie odejście od węgla wydaje się już przesądzone. Nie wiem, czy wszędzie i nie wiem, czy u nas.
I też nie wiemy, w jakim tempie oczywiście, ale tendencja się liczy.
No więc właśnie. Także rynek LNG będzie rósł, co widać zresztą z zamawianego tonażu, który rośnie bardzo szybko i wymiana handlowa również. A czy Gdańsk, czy Gdynia? No w mojej ocenie jednak Gdynia, dlatego że tam po pierwsze w pobliżu Zatoki Puckiej są już, jest infrastruktura, są kawerny, gdzie jest składowany gaz, prawda, są przyłącza i tam będzie łatwo rozprowadzić ten gaz dalej albo rurociągami, albo nawet tankować do cystern. Także to się wydaje znacznie lepszym rozwiązaniem logistycznym niż robienie tego w Gdańsku. Taka jest moja opinia w tej sprawie.
Gdańsk czy Gdynia to właściwie nie ma większego znaczenia w Trójmieście i to jest ten plus. Oczywiście tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o infrastrukturę i łatwość podłączeń, to ta Gdynia przemawia. Z tych słów prezydenta nie wynikało, o jakim gazoporcie mówimy, no ale już tak naprawdę od początku tego roku rozmawiamy, jeżeli już tej w przestrzeni publicznej pojawia się to hasło terminal LNG, to raczej mamy na myśli ten pływający.
No jeżeli ma być pilnie, no to musi być tam
dokładnie
pływający, co zresztą jest rozsądne bardzo.
Można zrobić tak, jak zrobiła Litwa, czyli po prostu wynająć na 10 lat. Oni akurat chyba od Norwegów, o ile dobrze kojarzę, wynajęli.
Tak,
teraz się
leasing,
zastanawiają,
oczywiście,
czego jednak nie wykupić, więc również też możemy tak zrobić, bo koszt budowy czegoś takiego pływającego, co jest takim niby statkiem, a jednak jakąś stacją, to jest, zdaje się, chyba, nie wiem, na ten moment 330 milionów dolarów, więc to są ogromne pieniądze, więc może faktycznie warto się zastanowić. Będzie to, byłby to już chyba trzeci terminal, tak, bo jest jeden rosyjski, jest właśnie ten litewski, teraz byłby nasz. Nie wiem, jak to się ma do planów, bo akurat tak jak przy porcie zewnętrznym, tam jest tylko mowa to jest projekt budowy portu jakby już na wodzie, tam jest tylko mowa o bunkrowaniu LNG, ale na przykład w tym projekcie budowy portu centralnego, czyli tego projektu ten projekt gdański, tam z kolei jest taka przewidziana opcja terminalu LNG. I nie tylko chyba chodzi o bunkrowanie, z tym, że mówię, to jest taki projekt, no, ale na lata, bo tak, to w ostatniej fazie,
tak?
Nawet chyba jeszcze dalej, bo ten port centralny, przypomnijmy, on będzie powstawał po kolei, po kawałku i ten LNG jest przewidziany na sam koniec, więc to są jeszcze takie lata dość mocno odległe, trudno przewidywalne, jeżeli chodzi jakby o technologię, o surowiec i tak dalej. Także to, co pan tu właśnie powiedział przed chwilą, jeżeli chodzi o czas, to tylko pływający LNG i to jesteśmy w stanie, oczywiście to kosztuje, zrobić w miarę szybko, a rynek jest.
No tak, ale mając ten pływający, zresztą zaczarterowany statek, no to mamy znaczną, że tak powiem, możliwość wychodzenia z tego, gdyby coś nie poszło w tym kierunku,
dokładnie,
prawda?
No to nie jest jakaś wtedy inwestycja za miliardy czy miliony, tylko coś, czego się zawsze można ewentualnie wycofać po tych chociażby właśnie 10 latach, tak?
Tutaj państwo mówicie, że to rzeczywiście jest rynek i widać bardzo dużo inwestycji planowanych na Bałtyku, między innymi Gazprom zapowiada, że niezależnie od tego, co robi, czyli Nord Stream 2, najprawdopodobniej w porcie Ustługa, bardzo dużym rosyjskim porcie w pobliżu Sankt Petersburga, Rosjanie chcieliby zbudować ogromny gazoport wspólnie być może z Japończykami, ale czy to pokazuje, że rzeczywiście takie paliwo przyszłości dla Bałtyku to jest gaz i my powinniśmy za wszelką cenę tą infrastrukturę krytyczną dla paliwa gazowego tutaj tak mocno inwestować?
Tak, zwłaszcza, że to jest to akurat, co powiedział pan prezydent w tym przemówieniu, to jest na Podkarpaciu, być może o to chodziło, że właśnie tam, bo
ale
moglibyśmy
to blisko
być
blisko Ukrainy.
Tak, bo to jest moglibyśmy być też taką bazą przeładunkową, nie tylko dla siebie, ale także dla krajów europejskich, które no nie mają tego dostępu, więc to nie tylko chodzi o zapotrzebowanie nasze lokalne, tak?
Czyli tutaj rozumiem, że jak rozmawiamy o tym gazie, to po pierwsze kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale po drugie także biznes do zrobienia?
Z całą pewnością, dlatego powinniśmy w to wchodzić, jeżeli wchodzić, to szybko i na zasadzie takiej, o której mówiliśmy, czyli nie długotrwałych planowań, inwestycji lądowych i tak dalej, tylko wejście ze statkiem i rozpoczęcie biznesu i zobaczenie, co się będzie działo, prawda? To jest długoterminowa sprawa i jak zobaczymy, że ten trend się będzie pogłębiał i przyspieszał, to wtedy można rozważać budowę terminala już na lądzie.
Zwłaszcza, że mówię, no mamy przykłady, że się opłaca, tak? No Litwini stwierdzili, że wykupią ten
Independent,
statek, tak?
Się nazywa,
no
ten
dokładnie,
statek,
więc
tak?
Nawet chyba tam
symboliczna
nie było,
nazwa.
Nie upłynęło 10 lat, a już zdecydowali, że to się opłaca.
A proszę państwa, bo też tu jest pewna cały czas deklaracja, no już taka daleko posunięta, to jest mocna deklaracja, ale też informacja sprzed 5 dni, 6 grudnia wojewoda zachodniopomorski wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, tak strasznie biurokratycznie brzmi, natomiast chodzi o lokalizację rurociągu podmorskiego Baltic Pipe w tej części lądowej, czyli rzeczywiście widać, że ten projekt też jest realizowany. Dwa gazoporty, Baltic Pipe i tak naprawdę jesteśmy absolutnie niezależni od na przykład Gazpromu?
No, z tą niezależnością przecież nie musimy aż tak bardzo przesadzać. Grunt, żeby Gazprom wiedział, że my jesteśmy od nich niezależni i wtedy możemy w transakcjach spotowych od nich tanio kupować gaz.
Traktujmy Gazprom jako normalnego dostawcę, ale bądźmy gotowi na to, że będzie niesolidny w jakichś warunkach, tak?
Bądźmy gotowi i najważniejsza jest w biznesie, najważniejsza jest, najważniejsze są emocje, prawda? I granie na nich jest bardzo opłacalne. Jeżeli Gazprom będzie wiedział, że i tak my od niego nie kupimy, bo jesteśmy niezależni w inny sposób, to wtedy być może będzie nas sprzedawał bardzo tanio to, co do tej pory było sprzedawane drogo.
Znaczy będziemy mieli kartę przetargową i będzie nam łatwiej rozmawiać o cenach, o warunkach, to wiadomo, będziemy mieli silniejszą pozycję w takich rozmowach. A tutaj no, wspomnieliśmy, że to tam urzędniczo brzmi, no, ale jest dobrze, że jest to kolejny krok, że nie jest to tylko gdzieś tam pusty zapis. Fakt, że też należy pamiętać, że ten projekt Baltic Pipe, on już jest gdzieś tam przyjęty jako projekt unijny o takiej randze, więc nie tylko polski, tylko ma rangę unijną, więc no to jest dużo silniejsza pozycja takiego projektu, ale dobrze, że kolejne kroki wykonujemy i coś się dzieje w tej sprawie, a że no, taka procedura jest potrzebna i wymagana i te wszystkie pozwolenia, także te urzędnicze, no to tak, no, ale idzie do przodu.
W procesie inwestycyjnym czasem te uzgodnienia, w tym administracyjne, to jest
tak,
dwie trzecie
dłuższy
czasu
niż sama budowa.
Niż sama budowa. I proszę państwa, bo taka zbitka bardzo ciekawych informacji związanych z energetyką i morzem. Tu rozmawialiśmy przed chwilą i o Baltic Pipe, i o gazoporcie w Trójmieście, ale jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Equinor, to jest ogromny norweski koncern zajmujący się farmami wiatrowymi. Największy chyba w tej chwili inwestor w branży, budujący potężne farmy wiatrowe, między innymi na Morzu Północnym. Ale tutaj kupił 50% udziału w projekcie farmy wiatrowej Polenergia. To jest w polskiej strefie na Bałtyku. Czy pojawienie się tak potężnego gracza, bo to jest chyba jeden z trzech największych inwestorów w tej branży. Naprawdę potężne pieniądze, ale też potężne doświadczenie, znakomita znajomość rynku. Czy to, że tak Equinor wchodzi w projekt na przy polskim wybrzeżu, czy to ma znaczenie, czy to rzeczywiście może być impuls do tego, żeby te farmy wiatrowe jeszcze mocniej, czy powiedzmy inaczej, wreszcie przyspieszyć ich budowę?
No ja uważam, że to jest bardzo dobra wiadomość i to jest sygnał dla rynku, że w końcu ta sprawa zacznie traktowana być poważnie, prawda? Bo tutaj niestety mamy dość istotne...
Dekadę zapóźnień chyba.
Opóźnienia mamy potworne, a pozyskiwanie energii z farm wiatrowych jest jedną z najbardziej ekologicznych i najbardziej opłacalnych form tak zwanej zielonej energii. Także tutaj inwestycja w farmy wiatrowe na Bałtyku jest wysoce pożądana i jestem przekonany, że obecność Equinoru w tym biznesie gwarantuje sukces rynkowy tego przedsięwzięcia.
No jest to o tyle do przodu, że za ten projekt, ja nie mówię tutaj, no bo to jest każdy, są różne projekty budowy farm wiatrowych na tej, w tej naszej części i w ogóle, w które zaangażowana jest Polska czy polskie firmy. O tyle tutaj dobrze, że to jest ten prywatny projekt, bo jeżeli biznes prywatny w coś się zaangażuje, to naprawdę musi to realizować, nie może sobie pozwolić
to
tylko na ruchy pozorowane.
Zweryfikowany, tak?
Zweryfikowany. On musi być konkretny. Jeżeli w ten projekt Polenergii uwierzył taki potentat, to znaczy, że jest bliżej niż dalej. I ta data chyba tam 2025, że to już ruszy, jest bardzo realna.
A ten potentat, wchodząc pani słowo, wszedł to dlatego, że jemu uwierzyły banki, prawda?
Też, ale no, być może uwierzył też w polski rząd, że nic się nie zmieni w przepisach i że ten projekt budowy jest bezpieczny,
tak.
Bo różnie z tym już było, zwłaszcza jeżeli chodzi o energetykę tą lądową. A tu jakby, no, skoro przeanalizowano, że jest dobrze, to można w to uwierzyć, to bezpiecznie zainwestowano i to jest ten plus. A co do tego zapóźnienia, to też znalazłam całkiem niedawno ciekawą informację na ten temat, że wbrew pozorom w ramach tego zapóźnienia, być może nawet trochę taniej nas to wyjdzie, bo są takie analizy, tak, że przez to,
spadają,
że tych farm wiatrowych jest tak dużo, technologie się pozmieniały przez lata, rynek jest większy, dość mocno spadły ceny budowy i tych wszystkich urządzeń niezbędnych i potrzebnych i to jest nawet tam w niektórych sytuacjach nawet o połowę taniej, więc o ironio, to, że jesteśmy później, może okazać się, że trochę wybudujemy
że
taniej.
Marża będzie większa.
Tak, ale to, że trzeba budować, to już też zauważyły i również państwowe koncerny, bo i PKN Orlen też się angażuje. Nie wiem, kilka dni temu gdzieś tam się chwalono, że czy wypłynęli, czy wrócili z prób, gdzie sprawdzano podłoże, dno, gdzie mieliby posadowić też farmy wiatrowe.
Nie, ale właśnie takich deklaracji, o których mówi Wioleta Kakowska-Mering, było kilka, między innymi w Katowicach w czasie tam wielkiej konferencji gospodarczej podpisywano umowy, czyli lista polskich dużych graczy zainteresowanych w przynajmniej teoretycznie farmami, to na pewno jest PGE, czyli
tak,
największy
PGE, Orlen właśnie.
PKN Orlen. Teraz w kontekście wezwania na wykup energii przez Orlen, Orlen też podaje ten argument, że zielona energia, farmy wiatrowe. Teraz mamy tutaj ważną deklarację, że Equinor wchodzi. Czy to rzeczywiście jest taki moment, po którym będzie faktyczna realizacja tych projektów?
Myślę,
bo
że
u nas
tak,
się
nie
bardzo
mamy
długo mówiło,
tak, ale teraz
a konkretów
jakby już jest
brakowało.
Taka sytuacja, że nie mamy wyjścia. Węgier, no co byśmy, jakbyśmy się nie starali utrzymać go na tym samym poziomie i w tej samej wadze i randze,
ale to
nie
przestaje
da
być
się.
Opłacalne też.
Raz, że przestaje być opłacalne, dwa, że on jest tak na tej czarnej liście, nomen omen, jeżeli chodzi o
węgiel
o
na czarnej liście, ale to prawdziwe stwierdzenie.
Więc no łatwiej nie będzie, a być może będzie tak. pytanie, bo nawet choćby same kary wynikające z tego, że mamy tą energię z węgla, tak, już się nie opłacają.
Opłaty za emisję,
tak,
prawda?
Taniej będzie za chwilę, tańsza będzie energetyka właśnie zielona, tak? Choćby ta morska. A morska jest o tyle fajna, że nie wywołuje takich sprzeciwów społecznych, bo jeżeli mówimy o tej energetyce wiatrowej, lądowej, no to tutaj są dość mocne wątpliwości co do tego, no to jednak jest blisko siedlisk ludzkich i tak dalej. No morska też będzie musiała przedyskutować to z ekologami, bo oczywiście się odezwą tacy, którzy powiedzą, że tu są trasy przelotu ptaków, tak. Tutaj są, żerują ryby, więc rybacy też będą mieli swoje
ale
jakieś
też powiedzmy,
interesy.
Bo tu bardzo ważny, to jest bardzo ważny wątek.
Przeszkadzająca ludziom, na pewno.
Ale też powiedzmy tak, ta farma wiatrowa, w którą teraz zainwestował Equinor, leży około 80 kilometrów na północ od Łeby, więc proszę Państwa, no nawet leżąc na plaży, to nie będzie
nie,
tak, że
nie,
coś będzie nam majaczyło, że będzie uszczerbek dla krajobrazu.
Nie, no oczywiście, no, ten akwen zresztą wtedy bywa oznaczony nawigacyjnie, tam statki w pobliżu nawet nie przepływają, prawda, ze względu bezpieczeństwa i to te względy, które ograniczają budowę na lądzie, na morzu odpadają, ale to nie jest wszystko, dlatego że generatory prądu na morzu są około, te turbiny są około 3 razy mocniejsze niż te
na lądzie. Mogą być większe.
Czyli mogą być większe, to jest jedna sprawa. A po drugie, my nie możemy zapomnieć, mówiąc o samej energetyce, myślmy również o Pomorzu tak. I o
no
potężnym...
właśnie, czy to będzie biznes dla polskich stoczni, czy w ogóle...
Stocznie, statki obsługujące, to nie to, że postawi się farmę i ona sobie sama tam działa, nie. Je trzeba serwisować, tam muszą pływać PSV-y, muszą być składowiska części zamiennych i tak dalej. To jest naprawdę logistyczny, bardzo duży biznes dla całego Pomorza.
Znaczy mówi się, że jeżeli 1/3 zapotrzebowania obecnego, a pewnie będzie się zwiększać, będzie z tej zielonej energii, tak, to są kwoty rzędu 15 miliardów euro. To są ogromne pieniądze, na których mogą też, z których mogą też skorzystać, no zwłaszcza pomorskie firmy.
Właśnie
bo choćby
Pomorze,
nawet
Pomorze,
mówi też,
tak,
stoczni, o których pan powiedział, czyli budowa statków do obsługi tychże farm, same oczywiście te konstrukcje. No tutaj technologii jakby nie mamy, no musimy wejść z kimś jednak w współpracę, żeby budować
no tak,
same
ale to
te obiekty.
Ale
to trzeba wykonać. Ale na przykład na terenach portowych montażownie można, możemy mieć, tak? Czyli też wykorzystać w ten sposób te tereny portowe.
No ale potem
czy
z pewnością nastąpi transfer technologii, prawda?
Transfer technologii na pewno.
Możemy
no jest to ogromny rynek, potężne pieniądze. Można oczywiście, jeżeli się uda, to zrobić w ten sposób, żeby jak najwięcej z tych pieniędzy, zostało
na
w Polsce i na Pomorzu.
A proszę Państwa, bo pojawiają się takie głosy, chociaż tutaj Państwo dotknęliście delikatnie tego wątku. My się szczycimy tym, co się dzieje w polskich portach, rosnące przeładunki, rosnące obroty, potężne inwestycje. Nie ma żadnego konfliktu między tymi ambitnymi planami budowy farm wiatrowych na Bałtyku, a właśnie swobodą żeglugi, dostępem do portów. To są zupełnie różne rzeczy, tak?
Nie ma żadnego konfliktu, jestem co do tego absolutnie przekonany. Są tory i szlaki wodne oznaczone i tutaj, jeżeli te farmy będą, a muszą być wyodrębnione nawigacyjnie, no to nie ma żadnego problemu.
Zdecydowanie, to jest wszystko do pogodzenia. Mówmy się, no Morzem Śródziemnym Bałtyk nie będzie, więc tam tego ruchu jakiegoś takiego prywatno-turystycznego aż takiego ogromnego
zawsze
nie ma.
Zawsze będzie mniejszy.
Zawsze
tak.
będzie mniejszy, a Bałtyk no, jest bardzo atrakcyjny, jeżeli chodzi o miejsce dla posadowienia właśnie farm wiatrowych. Obok Morza Północnego właściwie nie ma lepszego, bo on jest stosunkowo płytki, jest mało zasolony, więc tam nie będzie ta maszyneria.
I to wszystko tak, będzie mniej narażone.
Badanie wiatru wykazało, że tutaj naprawdę są warunki wiatrowe doskonałe.
Tak. Jest blisko kupisk ludzkich, które potrzebują tejże energii, czyli jest rynek, tak? Możemy dalej tą energię przekazywać, handlować, no to jest ogromny potencjał. Chyba jeden z ciekawszych projektów, jeżeli chodzi właśnie o energię zieloną.
Perspektywa tutaj akurat w przypadku tego projektu Equinora to jest rzeczywiście kwestia bardziej 6-5 lat, natomiast niektóre projekty są bardziej zaangażowane już w realizację, czy w proces przygotowawczy. Myślicie Państwo, że w tym 2022 roku, jak niektórzy deklarują, pierwszy prąd z tych większych farm wiatrowych na Bałtyku, to jest realne, czy jednak jakieś zagrożenie istnieje?
z tej farmy, o której...
Nie, w ogóle na Bałtyku, bo to tak się mówi, że za 2-3 lata coś poczujemy w systemie energetycznym.
No, ja tutaj nie chciałbym się, nie mam kryształowej kuli, ale to idzie w tak szybkim tempie, że wydaje mi się, że te 3 lata powinno na ten pierwszy prąd wystarczyć, ale to jest swego rodzaju, że tak powiem, wróżenie z fusów.
Na pewno byłoby to dość lekkie podejście do tematu, gdybyśmy tego nie wykorzystali. I oczywiście, jeżeli miałabym tutaj wierzyć w projekty, w które są zaangażowane prywatne pieniądze i kapitał i zwłaszcza duże koncerny, to w te bardziej wierzę niż jednak w takie, gdzie jeszcze jakąś rolę odgrywa państwo. No ale ufam też w to, że nie po to choćby tutaj, czy ja nie wiem, przyznam szczerze, jak zaawansowany jest ten projekt PGE, ale nie wierzę po to, że wypływa PKN Orlen sprawdzać
żeby
na Bałtyku, tylko żeby sobie popływać.
No więc czekamy na tą zieloną energię i to ogromna szansa rozwoju gospodarczego także dla stoczni, dla całego przemysłu naszego regionu. A ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, w Studio Radia Gdańsk gościliśmy dzisiaj Tadeusza Kotarskiego, Intermarine i Violettę Kakowską, Mering, Trójmiasto.pl. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję bardzo.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska. Dostawca materiałów hutniczych. metalpoland.com.
Partner programu Penta. Dostawca systemów Sage Symfonia. 25 lat wsparcia IT firm i instytucji. penta.com.pl.